Dzień dobry, witam Państwa na 5. posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Witam serdecznie Panią Skarbnik Katarzynę Wyszyńską, Pana Naczelnika Waldemara Borynia, zaproszonych gości i Państwa radnych. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie ma, dziękuję. A czy do protokołu z posiedzenia Komisji nr 4 z dnia 20 marca 2019 roku? Nie ma, dziękuję. To przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta. Projekt numer 1. Poproszę Panią.
Ten mikrofon.
Tak.
Ja może na wstępie chciałabym powitać Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w nowej roli i jednocześnie korzystając z okazji chciałabym przedstawić Pana Mariusza Hochmana, który podczas mojej nieobecności będzie wykonywał wszystkie obowiązki, jeżeli chodzi o skarbnika miasta, także podczas mojej nieobecności, jeżeli chodzi o tematy związane z budżetem. Pan Mariusz siedzi, że tak powiem, w pokoju obok skarbnika. Proszę wszystkie tematy kierować do Pana Mariusza i będzie również towarzyszył mi na komisjach i na sesjach Rady Miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o uchwałę, która będzie jutro podejmowana na sesji Rady Miejskiej, to ta uchwała obejmuje zmiany po pierwsze w planie po stronie dochodów, gdzie wprowadzamy do dochodów kwotę 68 967,98 zł. To są środki, które miasto pozyskało po pierwsze z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną wiatę przystankową oraz w ramach podpisanego porozumienia z powiatem padianickim pozyskujemy środki w wysokości 65 tysięcy dla naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej i tak odpowiednio te środki przeznaczamy po stronie wydatkowej na konserwację przystanków komunikacji zbiorowej dla Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji i dokładnie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako pełniącą zadania Powiatowej Biblioteki dla Powiatu Pawiańskiego. Natomiast po stronie wydatków dokonujemy następujących przeniesień. Po pierwsze ze środków pozostałych na rezerwie inwestycyjnej zabezpieczamy zadanie związane z pomocą finansową dla Powiatu Pawiańskiego. Przeznaczamy na dotację celową dla powiatu na zadanie przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E. Ulica Nawrockiego w Pawianicach, gmina Pawianice, kwotę 212 tysięcy w ramach współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Jednocześnie dokonujemy zmian w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, gdzie dokonujemy przeniesień w kwocie 126 tysięcy 500 w grupie wydatków bieżących. Tutaj środki przenosimy pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej ze środków pierwotnie zabezpieczonych dla Przedszkola Czarodziejskiej Akademii. Przenosimy środki na dotacje dla gminy Ksawerów, Bełchatów, Dłutów i Łódź dotyczące naszych jak gdyby dzieci, uczniów, które przebywają w tych placówkach. W Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu dokonujemy również przeniesienia w kwocie 18 795,48 zł. To są przeniesienia pomiędzy grupami wydatków z grupy dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych świetlic szkolnych. Przenosimy na grupę wydatków statutowych, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. I tutaj to przeniesienie ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki na zakupy materiałów w ramach realizacji projektu utworzenie punktu dydaktycznego pod nazwą 4 pory roku przy Szkole Podstawowej nr 14 oraz na pokrycie kosztów rozbiórki budynku gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 15. I tą uchwałą dokonujemy również zmiany załącznika dotyczącego limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, mianowicie w 2020 roku zwiększamy wydatki na zadanie dotyczące modernizacji rozwoju komunikacji miejskiej w Pabienicach o kwotę 439 718,85 zł. Jednocześnie dokonujemy tą uchwałą również zmian stosownych załączników dotyczących wykazu inwestycji i załącznika dotacyjnego. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań. To przejdźmy może do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały? Wszyscy. Dziękuję bardzo. Teraz zaopiniujemy projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Pawianice. Z autopoprawką. Poproszę pana naczelnika o zabranie głosu.
Dzień dobry państwu. Mam przyjemność przedstawić państwu uchwałę, która jest rezultatem rozmów, negocjacji pomiędzy oboma związkami zawodowymi a prezydentem, które trwały od połowy stycznia aż do końca lutego. Ta uchwała była już złożona wcześniej w Biurze Rady, natomiast czekała na sesję zwyczajną, stąd taki termin jej opiniowania również w tej chwili przez państwa, stąd musiała być dokonana pewna korekta, również jeżeli chodzi o podstawę programową, bo pojawiły się chociażby nowe dzienniki urzędowe, które nas do tego zobowiązały. Natomiast dlaczego podejmujemy tę uchwałę? Powody są dwa. Pierwszy to taki, aby dokonać ujednolicenia, czyli tekstu jednolitego zmian, które zachodziły wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne, to w stosunku do stanu sprzed tej uchwały są następujące. Po pierwsze, dodatek motywacyjny, czy pula dodatku motywacyjnego, która funkcjonuje w naszym mieście, wynosi na dzień dzisiejszy 4%, a od 1 stycznia 2020 roku będzie wynosiła 5%, czyli następuje wzrost. Zostały również dokonane pewne zmiany, bardziej techniczne, bo nie skutkujące finansami, w tabeli dodatku funkcyjnego. Te zmiany z kolei są podyktowane, zostały spowodowane pewnymi, mówiąc tak kolokwialnie, życiem, a mianowicie chociażby z tego powodu, że część szkół uległa znaczącym przekształceniom, czyli niektóre szkoły się mocno kurczyły, niektóre mocno się rozrastały. Natomiast to, że szkoła się skurczyła, wcale nie oznacza, że zmniejszyła się praca w danej szkole. Podam przykład, chociażby szkoły, która była kiedyś gimnazjum, staje się podstawówką. Zmniejszyła się z tego powodu, że nie jest jeszcze w pełni ośmiooddziałową szkołą podstawową i klasy gimnazjalne już odchodzą, a jednak zadania, które wykonuje dyrektor, są tak naprawdę podwójne, bo jednocześnie musi gasić gimnazjum, czy wygaszać gimnazjum i budować, tworzyć nową szkołę, a mianowicie podstawową. Stąd pojawiły się nowe widełki zwiększające możliwość docenienia takich dyrektorów, którzy są dyrektorami szkół, które z powodów pewnych niezależnych od niego ulegają pewnym przekształceniom. No i ostatnia zmiana, która merytoryczna, która się pojawiła, to zwiększona możliwość indywidualnego przyznania dodatku motywacyjnego dla konkretnego człowieka. Do tej pory było u nas 30% maksymalna stawka dodatku motywacyjnego, natomiast w nowej uchwale będzie to procent 40. Myślę, że gdyby wyrównujemy tutaj wielkość tej możliwej kwoty do chociażby powiatu oraz innych samorządów, które w większości, jak sprawdzaliśmy uchwały, mają ten pułap na poziomie 40%.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę, pan radny.
Ja jedno pytanie, ponieważ wiem, że związki zawodowe o tym mówiły i mówili też nauczyciele, czy jakiekolwiek w dodatki w związku z pracą z dziećmi i w nauczaniu integracyjnym. Tam w ustawie co prawda tego nie ma, różne samorządy na różne sposoby próbują to obchodzić. Czy ten temat został podnoszony przez związki zawodowe i na czym się to skończyło?
No niestety tutaj nie mam dobrej wiadomości, bo rzeczywiście przy okazji, bodajże 1,5 roku temu, zmiany uchwały w jakimś tam zakresie doszło do zakwestionowania wcześniej obowiązującego przepisu, który dawał nauczycielom pracującym w klasach integracyjnych możliwość otrzymania takiego dodatku z tego tytułu za trudne warunki pracy, tak to nazwijmy, upraszczając, że nie może być przyznawany, natomiast może być zgodnie z przepisami przyznawany taki dodatek, jeżeli w danej klasie integracyjnej funkcjonuje dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli nastąpiło ograniczenie możliwości otrzymania dodatkowych środków z tytułu pracy wyłącznie w klasie integracyjnej. Natomiast jeżeli są tam dzieci, które no, wymagają odpowiedniego podejścia, specjalnego traktowania, tak to nazwijmy, ten dodatek nadal obowiązuje, ale niestety nie dla wszystkich. Także tutaj nie znaleźliśmy rozwiązania, zresztą nie tylko my.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, to przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały, projektu uchwały? Wszyscy za, dziękuję bardzo. Teraz zaopiniujemy projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pabianice oraz określenia granic obwodu. Proszę pana naczelnika o zabranie głosu.
Szanowni państwo, bodajże miesiąc temu, czy troszeczkę więcej, była podjęta uchwała pod tytułem projekt tejże sieci szkół. Ono wywołało szereg emocji, bo nawet prasa na ten temat się rozpisywała, więc może ja zanim przejdę do tej uchwały, jednym zdaniem się odniosę do tych sensacji prasowych, które miały miejsce. Otóż zgodnie z przepisami, które moim zdaniem obowiązują nadal, już 2,5 roku temu, kiedy była podejmowana uchwała na temat likwidacji gimnazjów i utworzenia szkół podstawowych w nowym systemie, czyli tej nowej sieci szkół, ta nowa sieć obowiązywała tak naprawdę do końca, czy będzie obowiązywała do końca sierpnia tego roku, kiedy wygasną ostatnie oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych. Wobec tego od 1 września musimy mieć nową uchwałę, która wprowadza nową sieć szkół, które już tych gimnazjów nie będą uwzględniały. Zgodnie z przepisami projekt takiej sieci szkół musi być opiniowany przez 3 związki zawodowe, które działają na polu oświaty, mówię o centralach związkowych, a także przez kuratorium oświaty, w tym przypadku w Łodzi. Stosowna uchwała pod tytułem projekt sieci została państwu przedstawiona, abyśmy mogli ten projekt sieci przedstawić następnie kuratorium i związkom zawodowym. Zostało to przez wojewodę zakwestionowane, została tamta uchwała, mówiąc tak kolokwialnie, wycofana z obiegu, nie znalazła uznania w oczach służb prawnych wojewody. I żeby tak dodać trochę smaczku, mogę powiedzieć tak, że w jednym ze zdań w uzasadnieniu była informacja z powodu braku uzyskania przez nas, samorząd, pozytywnej opinii kuratorium. A 6 dni wcześniej wpłynęło do nas z kuratorium opinia pozytywna tejże uchwały. Więc nie wiem, co się dzieje na linii kuratorium wojewoda. W każdym bądź razie, zgodnie z procedurami, i tak mieliśmy podejmować dzisiaj uchwałę pod tytułem sieć szkół, już nie projekt. Bo mamy tenże projekt zaopiniowany przez kuratorium, a także przez związki zawodowe. Wobec tego ostatnie słowo w tej procedurze, czyli uchwalenie sieci szkół. W stosunku do stanu faktycznego dzisiejszego nie ma merytorycznie żadnych zmian. Zostały tylko, że tak powiem, doprecyzowane mapki po to, aby w przypadku pojawienia się w obrębie jakiejś szkoły, nowej ulicy, której wcześniej nie było, nie trzeba było tworzyć nowej uchwały i zmieniać tejże sieci szkół. Po prostu ona automatycznie wpisuje się w obręb granicy tegoż obwodu.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma, to przejdźmy do zaopiniowania. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję bardzo, wszyscy radni. Zaopiniujemy teraz projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przyznawania nagrody Rady Miasta w Pabianicach dla najzdolniejszych uczniów mieszkańców gminy miejskiej Pabianice. Pan naczelnik.
Tak, szanowni państwo, Rada Miejska przyznaje nagrody dla najzdolniejszych uczniów już od wielu lat. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z wyborów, które miały miejsce w tamtym roku. Po prostu trzeba, w poprzedniej komisji konkursowej byli radni, którzy się tej funkcji nie pełnią. W związku z tym ten projekt uchwały, który tutaj macie państwo przedłożony, już nowi radni nowej kadencji wyrazili akceptację i wolę pracy w tej komisji i stąd ten projekt jest przedłożony. Zgodnie z uchwałą, która wprowadza regulamin przyznawania tej nagrody, w skład komisji konkursowej wchodzą honorowi obywatele, radni Rady Miejskiej, prezydent i naczelnik oświaty. Projekt uchwały był, znaczy może kandydatury były zgłoszone przez kluby radnych, jak również radni sami się też zgłaszali do pracy. Także po przyjęciu komisja przystąpi do pracy i nagrody będą, tak jak zwykle, od lipca już przyjmowane wnioski do tej nagrody.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. To przejdźmy do głosowania. Kto jest państwa za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni za. Teraz przejdźmy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy miejskiej Pabianice na rok 2019. Kto przedstawi ten projekt uchwały?
Mamy
Znaczy to jest uchwała, którą co roku opiniujemy, bo to jest tylko po prostu kąpielisko na Lewitynie, które musi Rada zaopiniować, że będzie tak ono czynne.
To jest pewnego rodzaju procedura, która no jest właśnie, wymagana, co roku to aby tak. uruchomić takie kąpielisko, więc to jest jakby myślę ostatni krok. Pan dyrektor tutaj przedstawia wszystkie dokumenty z tym związane, poszły pisma, stosowne projekty i uchwały dotyczące funkcjonowanie tego kąpieliska do Wód Polskich.
I to jest jak gdyby już ostatnia uchwała kończąca ten proces, aby można było 15 czerwca uruchomić kąpielisko na Lewitynie.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. To przejdźmy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa razem jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy dziękuję bardzo. Możemy się kąpać. Wszyscy z Państwa radnych dostali sprawozdanie z wykonania budżetu w jednostkach, które podlegają pracy w naszej komisji. I teraz przejdziemy do zaopiniowania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Poprosimy o takie skrótowe przedstawienie, bo wszyscy zapoznaliśmy się.
Dokładnie tak. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu największego pracodawcy w naszym mieście, dlatego że biorąc pod uwagę również trzy jednostki kultury, które sumarycznie składają się na budżet wydziału, to mamy do czynienia z grupą około 1200 osób, które pracują we wszystkich szkołach podstawowych, przedszkolach, wokół muzeum oraz bibliotece. Budżet wydziału wraz z dotacjami dla trzech jednostek kultury opiewał na kwotę 83 182 379 zł. Natomiast wykonanie to kwota 82 465 426 zł. Czyli wykonanie było na poziomie powyżej 99%. Nie będę się rozwodził na temat pewnych grup wydatkowych, macie Państwo wszystkie dokumenty przed sobą, natomiast chciałbym zwrócić na pewną rzecz uwagę, a mianowicie na to, co boli wszystkie samorządy, czyli sposób finansowania oświaty, bo w tej kwocie samego wydziału edukacji, ale bez jednostek kultury, czyli tych 78 milionów złotych, subwencja oświatowa, którą otrzymujemy na nasze zadania oświatowe, to jest 33,5 miliona złotych. Czyli tak naprawdę dokładamy jako miasto do oświaty drugie tyle w stosunku do tego, co z ministerstwa na ten cel otrzymujemy. Związek Miast Polskich alarmuje, że skala tego zjawiska, o którym teraz mówię, jest zatrważająca i część samorządów powoli przestaje móc dźwigać ten ciężar, który jest naprawdę bardzo kosztowny. Związek Miast Polskich opracował taką fajną analizę, która pokazuje, jak w ciągu 4 lat, czy 5, zwiększyła się suma wydatków dodatkowych ponoszonych przez wszystkie samorządy w stosunku do subwencji oświatowej. Ta kwota wzrosła bodajże z 8 do 24 miliardów złotych, co pokazuje ogrom dodatkowych środków, które muszą samorządy na ten cel przeznaczyć. Główne źródło wydatków to są płace. One stanowią, w różnych latach różnie to bywało, między 79 a 81%. Czyli z prostego rachunku wynika, że środki, które otrzymujemy od państwa, nie wystarczają tak naprawdę nawet na wynagrodzenia łącznie pracowników administracji obsługi oraz płace nauczycieli. No, drugą rzecz, na którą chciałbym zwrócić Państwu też pewnego rodzaju uwagę, jest to, jak rosną wydatki na dwie grupy zadaniowe. Pierwsza to są dotacje dla niepublicznych jednostek. Z roku na rok ta wielkość nam rośnie o kilkaset, ale nie pojedynczych kilkaset, tylko o powyżej 500 000 złotych, czyli te grube kilkaset tysięcy, i wynosi już, wyniosła w 2018 roku 3,5 miliona złotych. To są środki, które otrzymują za naszym pośrednictwem niepubliczne szkoły oraz przedszkola. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to w ramach subwencji oświatowej, którą otrzymujemy, jest grupa wydatków tak zwana sztywna, której Nie możemy dać nic innego. To są środki na tzw. specjalną organizację nauki. Wśród tych 33,5 miliona aż 8 milionów stanowiły środki, które są dedykowane dla dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Czyli to są pieniądze na zajęcia dodatkowe dla nich, to są pieniądze na wyposażenie sal, na pomoce dydaktyczne dla nich i tego rodzaju wydatki. I z tych środków nie możemy finansować żadnego innego zadania oświatowego, czyli pomimo, że mamy te pieniądze w budżecie i paradoks polega na tym, że niektóre z placówek mają problem, na co wydać te pieniądze, bo szkoły integracyjne nie mają z tym problemu. Natomiast szkoła, która nie jest szkołą integracyjną, natomiast trafi jej się jeden, drugi czy trzeci dzieciak, na którego przychodzi spora kwota, jeżeli to dziecko jest na przykład z autyzmem bądź ma tak zwaną niepełnosprawność sprzężoną, to dostaje prawie dziesięciokrotność, 9,5 standardu A subwencji oświatowej, czyli na dzień dzisiejszy jest to około 55 tysięcy złotych dodatkowych poza jego procesem edukacyjnym. I teraz wydać te środki trzeba, co do złotóweczki, co do grosika, pani skarbnik pewnie mnie poprawi, że co do grosika, nie co do złotóweczki, wyłącznie na potrzeby dedykowane dla dzieci niepełnosprawnych. Więc to są problemy, z którymi się borykamy i myślę, że jeżeli nastąpi zmiana filozofii finansowania zadań oświatowych, to nie poradzą sobie samorządy i Padenice nie będą tutaj w tym temacie odosobnione. Jestem po rozmowie z nowym burmistrzem Konstantynowa, z którym też się wymienialiśmy pewnymi doświadczeniami. On powiedział, że w przypadku Konstantynowa nie jest to 100% dopłaty, jak u nas do subwencji, a 160%. Czyli są samorządy, które są jeszcze w gorszej sytuacji. To dotyczy tych samorządów, które mają bardzo niewielką, znaczy mają dużo jednostek oświatowych, ale bardzo niewielkich. Bo tak naprawdę sposób finansowania zadań oświatowych, może dla tych Państwa radnych, którzy są od niedawna radnymi i nie są związani z oświatą, to prosty przykład. Jeżeli mamy, strzelam, 27 sztuk, że tak powiem brzydko, dzieci w obwodzie danej szkoły, musimy utworzyć dwie klasy. Te dwa oddziały generują określone koszty. Statystycznie mówimy o, średnio licząc od pierwszej do ósmej klasy, to jest 150 tysięcy złotych rocznie kosztuje jeden oddział. Oczywiście klasa pierwsza to jest dużo mniej, klasa ósma trochę więcej, ale średnio 150 tysięcy złotych. Jeżeli tych dzieci byłoby w obwodzie 25, to mielibyśmy jeden oddział. A subwencja idzie na ucznia, czyli dwójka dzieci to jest raptem kilka procent większa subwencja, a zadanie oświatowe uległo pomnożeniu przez dwa. Więc jeżeli nastąpi zmiana filozofii, co wszyscy my samorządowcy, którzy się oświatą zajmujemy, wskazujemy od dziesięcioleci, bo to nie jest problem ostatnich, nie wiem, roku, dwóch, pięciu czy dziesięciu. To jest problem od 89, czy może mówiąc ściśle od 93 roku, kiedy samorządy zabrały się za oświatę. Ten problem nie jest regulowany i narasta, ta bomba tyka, więc chciałbym uczulić również Państwa, że niestety wydatki na oświatę będą musiały rosnąć. Czy zostaną sfinansowane w większym stopniu przez subwencje, trudno powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko jeszcze na koniec, żeby już nie przedłużać, bo mogę mówić bardzo dużo, jeżeli chodzi o finansowanie oświaty. W tym roku 2019 zwiększa nam się subwencja o 1,5 miliona złotych. Niedawno Państwo podejmowaliście uchwałę, w której nastąpiło zmniejszenie tej kwoty, którą otrzymaliśmy od ministerstwa między listopadem a marcem o 700 tysięcy złotych. Ale per saldo wzrasta subwencja o 1,5 miliona złotych. A podwyżka styczniowa dla nauczycieli będzie nas jako Padenice kosztowała 2 200 tysięcy. Czyli proszę zobaczyć, wzrost subwencji pokryje tylko 70% podwyżki styczniowej. Nie mówiąc o zmianach kosztów związanych chociażby, mówię tylko o płacach. Przeszeregowanie ze względu na staż i ze względu na awans zawodowy, co też generuje dodatkowe kilkaset tysięcy złotych w skali roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pani radna Wójcik.
Panie naczelniku, ja mam pytanie, czy mamy wiedzę na temat liczby uczniów w niepublicznych szkołach na terenie Pabianic i czy pojawiły się jakieś nowe tego typu szkoły?
O nowych szkołach nic mi nie wiadomo, mamy tak naprawdę dwie szkoły niepubliczne w naszym mieście. Liczbę uczniów znamy, dlatego że jesteśmy przekaźnikiem akurat w tym przypadku subwencji, bo jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne, one nas jako miasto generalnie nie kosztują, bo oni wykazują liczbę uczniów. Do systemu informacji oświatowej jest przyznawana subwencja i w ramach tej subwencji tę kwotę, która przypada na daną szkołę, my przekazujemy w stosownych transzach zgodnie ze sprawozdaniami, które są nam dostarczane. Natomiast kosztują nas przedszkola niepubliczne, bo te niestety są na naszym danym szkole. Nie mam tej wiedzy, że tak powiem, pod ręką, natomiast tak ona jest znana. Oczywiście mogę ją na jutrzejszą sesję oczywiście przygotować, nie ma problemu.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. To przejdźmy do zaopiniowania. Kto jest z Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem? 6 osób. Wszyscy obecni. Dziękuję bardzo. Teraz zaopiniujemy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2018 w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poproszę o głosowanie.
Ja w zastępstwie dyrektora Piotra Adamskiego i Iwona Dunek, główną księgową jestem. Dochody w 2018 roku, dochody wykonaliśmy w wysokości 2 180 000, prawie 3 000, co stanowi 99,4% zaplanowanych dochodów na cały rok. Natomiast wydatki wykonaliśmy w wysokości 7 300 994 zł. Z czego wydatki inwestycyjne związane z aktualnie trwającą inwestycją na Lewitynie wynoszą 1 220 000. Natomiast środki trwałe w tej kwocie również są i to jest kwota 883 700. Natomiast wydatki bieżące są na poziomie, zrealizowane na poziomie 5 197 000. I z ogólnych wydatków bieżących najwyższą grupę stanowią u nas wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń i to jest jakieś około 50% ogólnego wykonania całego planu naszych wydatków. I oprócz tego drugą taką dosyć poważną grupę wydatków stanowią, jest to energia elektryczna, energia cieplna i woda. I to stanowi około 15% wykonania wszystkich wydatków. No i poza tym mamy jeszcze grupy takie jak paragraf materiałów i usług, które są niezbędne do utrzymania w należytym stanie obiektów i prawidłowego funkcjonowania ośrodka, to stanowi około 16%. No i pozostałe grupy wydatków, a jeszcze taka dosyć duża grupa wydatków jest również podatek od nieruchomości. No i pozostałe 8% to są jakieś tam dodatkowe wydatki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. To proszę pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu. Kto z Państwa radnych jest za? 5 osób jest za. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Teraz omówimy zaopiniowanie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury. Poproszę o zabranie głosu Panią Dyrektor.
Miejski Ośrodek Kultury za rok 2018 zamknął się budżet, zamknął się kwotą 1 742 879 zł 29 groszy, co stanowi 96% wykonania budżetu. Jeżeli chodzi o partycypację poszczególnych kosztów, największym składnikiem są oczywiście wynagrodzenia, 996 015,82 zł. A także zużycie materiałów i energii 148 170,95 zł. Może taką bardzo pozytywną sprawą jest to, że przychód ze sprzedaży produktów Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli to, co mamy od uczestników zajęć, która to ilość ciągle rośnie, uzyskaliśmy z samego tego tytułu ponad 288 000 zł, czyli to jest no, taka kwota dosyć znaczna, bo w stosunku do poprzedniego roku było to znacznie mniej. Oprócz tego pozyskaliśmy również pieniążki od sponsorów, darowizny i refundację kosztów wynagrodzenia od Powiatowego Urzędu Pracy. W sumie przychody Miejskiego Ośrodka Kultury to w 2018 roku 500 000 zł. No nie wiem, czy jeszcze coś?
Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że właśnie zwróciłam uwagę na te przychody ze sprzedaży, ponieważ było planowane 150 tysięcy, a jest 280, także gratuluję bardzo. Wiemy, że się cały czas coś dzieje w Miejskim Ośrodku Kultury i jak widać się sprzedaje, tak.
Dziękuję bardzo. To znaczy, może tak, żeby to nie wyszło, że my jesteśmy tacy pazerni finansowo. Naprawdę te koszty, które pobieramy od uczestników zajęć na materiały, właściwie to jest na materiały, to one oscylują z reguły tak średnio około 20 zł miesięcznie, co naprawdę uczestnicy bardzo chętnie płacą. Natomiast ilość tych uczestników, którzy się zdeklarowali i przychodzą na te zajęcia, jest coraz większa i to robi to po prostu tą kwotę. Oprócz tego część usług, częściowo sprzedajemy bilety na spektakle teatralne, które się cieszą bardzo dużą popularnością, i koncerty, a cena tego wynosi od 5 zł do 10, także no, właściwie te pieniądze to robi tylko ilość uczestników i zajęć, i koncertów. A te pieniążki przeznaczamy oczywiście na cele statutowe, więc możemy dzięki temu się tam, powiedzmy, napędzać i rozwijać.
Tak, cały czas rozwijać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. To przejdźmy do zaopiniowania. Kto jest z Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy radni. Dziękuję bardzo. Teraz omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie Muzeum Miasta Pabianic. Poproszę pana dyrektora o głos.
Dzień dobry Państwu. Muzeum Miasta Pabianic to dotacja z budżetu 1 334 710 zł, a przychody ogółem to 1 404 804 zł 62 grosze, plus bilans zamknięcia poprzedniego roku 2017, więc suma bilansowa to 1 809 248 zł 45 groszy. Tutaj no myślę, że Państwo zapoznali się, ja tylko zwrócę uwagę, skąd te bilanse, ponieważ muzeum od pewnego czasu usilnie uczestniczy w różnego rodzaju pozyskiwaniu środków zewnętrznych i na to potrzeba mieć wkład własny, więc te środki z wkładu własnego, a niestety mieliśmy tego pecha, że w zeszłym roku dwa nasze projekty niestety nie przeszły, ale ten wkład własny jak gdyby jest znaczony, więc tych pieniędzy nie wydajemy i one jak gdyby przechodzą. Dodatkowo jeszcze mieliśmy i mamy nadal pewne zawirowanie kadrowe, więc nieobecności i zasiłki rehabilitacyjne też powoduje, że część tych pieniędzy zostaje w budżecie. My ze względu na te wnioski i planowane remonty, które niestety nie dojdą do skutku, oszczędzaliśmy każdą złotówkę, żeby w tym roku to wydać. Niestety ostatni wniosek też nie przeszedł, w związku z tym dość duża nadwyżka i teraz w tym roku sukcesywnie będziemy się starali no, wykorzystać część tych środków finansowych na te bieżące naprawy, które były wstrzymywane z uwagi na ten jeden duży remont. To tyle tak tytułem wprowadzenia. Jeżeli byłyby jakieś konkretne pytania, to ja chętnie odpowiem.
A ten duży remont to był
To był taki wspólny projekt razem z Miejskim Ośrodkiem Kultury. To było prawie oszacowanie na 7 milionów, ale praktycznie to było około 10 milionów. To się tak. Tak, to było tak. Remont dwóch budynków muzeum, budynku MOK-u, gdzie miała być zaliczona wstecz remont sali mokowskiej. To wszystko było połączone w ramach jednego projektu. No i. Tak. I no, w trakcie się okazało, że właśnie niedoszacowanie budżetu nałożyło się tutaj teraz te problemy miasta, które były w związku z tramwajem, wskaźniki, dodatkowa dokumentacja, którą wymagał też projekt. Także to wszystko razem spowodowało, że my w trakcie no, odstąpiliśmy od tych procedur i do skutku nie doszło. Czyli w założeniu było, tak już powiedziałem, remont budynku MOK-u i remont dwóch budynków muzeum, takie bardziej od zewnątrz, nie wewnątrz, ale wszystkie elewacje, okna, izolacje przeciwwilgociowe. No, tak, też nad tym bolejemy, ale no niestety tam było dosyć duże przekroczenie. ZIT to budowane inwestycje terytorialne, czyli łódzki obszar metropolitarny.
Także w ramach miała być remont sali, który już wydaliśmy pieniądze.
No ale rzeczywistość niestety powodowała, że ten wkład własny z sali nie, okazał się niewystarczający, musiała być znaczna dotacja, ponieważ część było w tym większość zaprojektuj i wybuduj nowych rzeczy, więc to też było tak do końca nieprzewidywalne. I niestety się nie udało.
Ale będziemy próbować.
Znaczy no, my próbujemy cały czas. No, może ja pani dyrektor się już wie do odpowiedzi.
Nie, tylko chciałam wytłumaczyć, że te procedury składania tych wniosków i uzyskiwania poszczególnych przejść z etapu na etap, niestety to trwa. I trafiliśmy na fatalny taki pod tym względem rok ze względu na wybory i na to, że miała być decyzja do listopada, była potem do grudnia, potem do stycznia, potem do lutego i to oszacowanie tego remontu, które było to naprawdę rok wcześniej, okazało się zupełnie już nieadekwatne do tego, co zastaliśmy po roku i stąd była ta różnica, czyli to nie wynikało jakby z tego, że myśmy źle oszacowali na dany moment ten koszty tego remontów. Tylko po prostu rok czasu spowodował to, że to w ogóle się już nijak miało do tego, tak. I bardzo nad tym bolejemy, bo byśmy mieli dwie piękne instytucje kultury wizualnie zrobione, osuszone, elewacyjnie, a niestety no to nie wyszło. Także to tylko tak wyjaśnili.
Tak, a to co jeszcze powiedziałem, czyli zaprojektuj i wybuduj. Część rzeczy z pierwotnego projektu została poszerzona, żeby spełnić wymagania, które były stawiane, między innymi dostosowanie budynków. A to już jak gdyby otwiera się taka przysłowiowa puszka Pandory, że budynki, które były remontowane w latach 70., dopóki się nic nie robi, to one spełniają wszystkie normy. W momencie, kiedy robi się projekt budowlany, trzeba dostosować budynki do obowiązujących przepisów. I to jest w tym momencie. To też zgenerowało ileś tam kosztów dodatkowych, bo straż pożarna i nie tylko, więc obowiązujące, a nie te, które były w momencie oddawania budynku. Więc to też spowodowało to przekroczenie. No i dodatkowo jeszcze zaprojektuj i wybuduj, więc byśmy jeszcze nie wiedzieli tak do końca, co po projekcie, który był w trakcie, jeszcze by wyniknęło.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie ma, dziękuję bardzo. To przejdźmy teraz do zaopiniowania. Sprawozdania z wykonania budżetu. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy jednogłośnie, dziękuję bardzo. I teraz omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poproszę panią dyrektor o zabranie głosu.
Dziękuję. Drodzy Państwo, Miejska Biblioteka Publiczna to 5 bibliotek na terenie miasta, a także obejmuje swoją działalnością prowadzenie Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Pabianickiego. W poprzednim roku, tak jak i w tym, uzyskaliśmy na ten cel 65 tysięcy, z czego głównie przeznaczone jest to na płace osób, które zajmują się tą biblioteką powiatową, udzielają instruktażu, szkoleń itd. Drodzy Państwo, w tamtym roku suma bilansowa, tak jak macie tu Państwo w sprawozdaniu z wykonania całego naszego planu budżetowego, oczywiście zamknęła się, myślę, na satysfakcjonującym poziomie, jeśli chodzi o księgowość. Natomiast są to liczby, które mówią o tym przede wszystkim, że dotacja na przykład z Biblioteki Narodowej, czyli to, co pozyskaliśmy dodatkowo, wyniosła naprawdę dla nas bardzo dużą kwotę, 55 800 zł. W tym roku już wiem, że to będzie mniej. Niestety wkłady własne, jesteśmy zbyt zamożną gminą, okazuje się, że jesteśmy zbyt zamożną gminą, będą troszeczkę te pułapy zmniejszone. Tak, to było rzeczywiście akurat śmieszne, jeśli chodzi o naszą zamożność. Ale w poprzednim roku oczywiście dotacja celowa dodatkowa, z takich dodatkowych środków, jak jeszcze pozyskaliśmy, to rzeczywiście nasi pracownicy wspólnie z mieszkańcami Pabianic, którzy wzięli udział w 2017 roku w projekcie Budżet Obywatelski, też pozyskali dodatkowe środki 27 300. Przychody własne to 51 tysięcy przeszło tutaj, przychody finansowe bardzo malutkie, ale to też w związku z różnymi, tak planowaliśmy, tak zresztą to wykonaliśmy. I tutaj darowizny na zakup nowości od czytelników to przeszło 4 tysiące. Drodzy Państwo, oczywiście nasz budżet to głównie płace i wynajm, znaczy związane środki pozyskane z budżetu, które wydatkujemy na wynajmowane przez nas powierzchnie, bo nie mamy żadnego budynku, tak jak tutaj MOKI Muzeum ma swoje. Mamy 5 lokalizacji, ale każda z tych lokalizacji jest niestety obwarowana innymi, wiadomo, czynszami albo innymi dodatkowymi środkami, które trzeba jeszcze dodatkowo płacić, łącznie z podatkiem również od nieruchomości. Mimo że mamy 24 pracowników właściwie od wielu, wielu lat w tych 5 naszych bibliotekach i również w Bibliotece Powiatowej, łącznie z dyrektorem, to nie przekroczyliśmy jeszcze magicznej kwoty 1 000 000 zł na wynagrodzenia. Natomiast jeśli omawiamy budżet poprzedniego roku, to największa kwota, i tutaj cieszy, mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze nie raz przekroczyć, to była kwota na środki właśnie przeznaczone na zakup zbiorów. W poprzednim roku to blisko 140 000 zł wydanych na ten cel. Zakupiono bardzo dużo książek. Rzeczywiście takich zakupów nie mieliśmy nigdy. Jak pracuję 23 lata blisko w bibliotece, nigdy takich zakupów nie mieliśmy za taką kwotę. I chciałam powiedzieć właśnie, że często jest tak, że myślimy, że jest to taka po prostu zakup i wypożyczamy. Nie, nie, nie. Wzięliśmy się troszeczkę z naszymi systemami bibliotecznymi za głowę i rzeczywiście zwyciężyliśmy, opracowujemy nasze zbiory zgodnie z deskryptorami Biblioteki Narodowej, tylko nawet Wojewódzka Biblioteka nie robi. Jest to trochę trudniejsze dla bibliotekarzy w opracowaniu zbiorów, natomiast znacznie korzystniejsze i lepiej to wygląda, jeśli szukacie Państwo na naszej stronie w SOW-ie jakiejś książki, jest to łatwiej dostępne. Po prostu bibliotekarze są takimi, jakby to powiedzieć, programistami tego katalogu. Więc udało nam się nie tylko zakupić te książki na koniec roku, wykonać ten projekt Biblioteki Narodowej, ale też wszystko dokładnie opracować i zakończyć ten rok naprawdę z wielkim sukcesem. Mimo 2 skontrów księgozbioru, nawał pracy, bardzo wielu zwolnień lekarskich, mieliśmy też rekordowe naprawdę w tamtym roku. Mimo wszystko udało się to wszystko jakoś połączyć i myślę, że 56 bibliotek, wszystkich bibliotekach, 56 nowych czytelników ponad to, co mieliśmy w tamtym roku, to jest to sukces mimo wszystko. Blisko 10 tysięcy czytelników, 110 tysięcy odwiedzin, prawie 300 tysięcy wypożyczeń książek. Każda książka przynajmniej 2 razy była wypożyczana. Mamy 150 kilka tysięcy książek i innych zbiorów audiowizualnych. Więc tych udziałów w imprezy organizowanych na dyskusyjnych klubach książki, klubach historycznych, podróżnika, które naprawdę cieszą się ogromną popularnością. Zanotowaliśmy około 10 tysięcy osób uczestniczących w takich spotkaniach w tamtym roku. Obok wypożyczeń są to nasi potencjalni przyszli czytelnicy. Dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to z chęcią odpowiem.
Dziękuję bardzo. Czyli wbrew temu, co się mówi, to jednak Pabianiczanie czytają książki.
Czytają i mamy to w statystykach katalogu online, co jest ważne, bo czasami porównuje nas wojewódzka biblioteka z innymi bibliotekami, tak? Powiatowymi. Natomiast te biblioteki nie posiadają katalogu. A wszyscy wiemy, jak to dawniej bywało, było, kiedy odnotowywało się wypożyczenia na kartce. Na kartce można napisać wszystko. U nas kontroluje to system biblioteczny. Więc te liczby nie są z głowy, tylko po prostu z systemu.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mam takie pytanie. A oprócz lektur, czy młodzież czyta inne książki? Jak to wygląda?
Tylko jest biblioteka publiczna. Przychodzą rzeczywiście, często po lektury wpadają, ale często zostają na dłużej. Mamy taki ciekawy projekt z Instytutem Książki. Mały człowiek, wielka książka. Przepraszam, mała książka, wielki człowiek. Zawsze mi się to myli. I rzeczywiście jest to właściwie przyzwyczajenie takich maluszków, trzylatków, a teraz już dla starszych dzieci w tym roku będziemy to kontynuować. Przyzwyczajanie ich do chodzenia do biblioteki, dlatego że wśród dorosłych osób nie ma takiej świadomości, że małe dziecko można zaprowadzić do biblioteki i poczytać mu. To jest zatrważające wśród nas tutaj wszystkich, ale naprawdę tak jest. Często spotykamy się z rodzicami, którzy mówią, że on jest jeszcze za mały, żeby czytać. No tak, on jest za mały, ale rodzic nie jest za mały, prawda, żeby przyprowadzić. On się na razie bawi tą książką, ale tak, później zostaje, czyta. Potem już sam ciągnie rodzica do biblioteki.
Super, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Czy są jakieś jeszcze pytania? Nie ma, dziękuję bardzo. To przejdźmy do zaopiniowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie. Teraz sprawy różne. Proszę, czy tak Pan naczelnik?
Czy uzupełnić pytanie?
Proszę bardzo.
Pani radnej, bo już zdobyłem wiedzę. Jest w Heurece 16 uczniów, a w Apollo w podstawówce 108 i w gimnazjum 57, razem 181 na ten moment, w tym miesiącu. O to co miesiąc stać, żeby może ulegać zmianie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne? Nie ma, to dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.